To chyba zacznę od pozdrowień. Nie chciałem podczas tej sesji pozdrowień, bo chciałem, żeby ze zboru córki zabrzmiały ode mnie takie ekstra pozdrowienia, bo rzeczywiście zbór córka do zboru matki śle serdeczne, braterskie, chrześcijańskie pozdrowienia. Ta relacja między zborem palowickim a świętochowickim jest w sercach wielu braci u nas żywa stale. Stale wspominają ten dobry czas, kiedy byli tutaj razem z wami. To już prawie 20 lat temu, kiedy ta gdzieś rozłąka następowała, jak to kiedyś Grzesiu powiedział, że pępowina była ucinana. I pamiętam to wydarzenie jeszcze w tej sali, kiedy była świeżo oddana w Świętochłowicach i takie było inauguracyjne chyba spotkanie, tak to można nazwać. Także no, pamiętam ten dobry czas. No i dziękować trzeba Bogu, że rozwijamy się dalej i Pan wspiera nas, że możemy być na misji troszkę w Chorzowie, przy Fundacji Wiara, Nadzieja, Miłość. Tam wspieramy różnych podopiecznych, którzy tam są. Ale też ostatnio mamy misję w Siemianowicach Śląskich. Brat Irek Furmaniak jest tam misjonarzem i nawet dzisiaj o 16 będzie kolejne nabożeństwo, które tam się odbywa dwa razy w miesiącu, w niedzielę. Także jeśli modlicie się o Świętochłowice, to zachęcam, żeby nieść zarówno te modły do Pana o Świętochłowice, o Chorzów, o Siemianowice Śląskie, bo tam chcemy rzeczywiście, by Pan działał, by powoływał nowe społeczności swoich świętych. A wierzę, że taka społeczność to jest jak świecznik tworzona przez Pana po to, żeby świecił tym światłem, którego źródłem jest sam nasz Pan, który jest światłością. Nie? I wierzę, że przez takie duchowe świeczniki, które obrazują zbory, Bóg przemawia do serc wielu i wierzę, że dalej przemawia w Palowicach i w okolicach. Zresztą wasz zbór, albo inaczej zbór pański w Palowicach, ja czasem tak się reflektuję, żeby nie mówić mój zbór czy nasz zbór, bo to jest zbór pański, którego nam przypadło w udziale mieć radość, zaszczyt, być częścią dzięki łasce naszego Pana. Więc słychać dobre wieści z Palowic, też jak ja nie pamiętam zboru, to byłem ponad rok temu chyba, albo więcej już. Więc widzę dzisiaj mnóstwo nowych twarzy. Na was też pewnie jestem nowy dla wielu z was tu obecnych, a mimo, że te nasze relacje są już tak długie. Ale wspominam wczorajsze spotkanie, jakie mieliśmy z Alkiem w Berei właśnie. Tylko nie w tej Berei greckiej, tylko w Berei Świętochłowickiej, bo Świętochłowica to też Berea, jak wielu chyba wie. Oczywiście w takim cudzysłowie jest to Berea. No, jakiś czas temu, to już też będzie około 20 lat temu, postawa Berejczyków mnie osobiście i wielu innych braci zainspirowała, żeby badać pisma, czy tak się rzeczy mają. No i wykładowcy, którzy bywają w Berei, tak jak wczoraj Alek, to należą do tych, którzy lubią dociekać głębi Bożego Słowa, badać. Alek rozpoczął wczoraj listy do Tesaloniczan i położył jakiś fundament, dobrą ramę stworzył. I ja myślę, że o tej ramie, o której mówił wczoraj Alek, ja będę chciał dzisiaj powiedzieć, bo rama to jest nasza tożsamość w Chrystusie. To kim jesteśmy, determinuje wszystko, jak żyjemy. Ale bez tej ramy, kiedy nie ma tej tożsamości, to trudno mówić o jakimkolwiek dziele. Bo to będzie dzieło, ja wiem, wyuczenia się, co mam zrobić, jakie czynności, rejestr czynności do wykonania. I to będzie co najwyżej praktykowanie religii. A nam nie chodzi, żeby praktykować religię, tylko być umocowanym w Chrystusie. Mieć nową tożsamość, która skutkuje odmienionym życiem. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Bo o tych słowach będę chciał dzisiaj powiedzieć. No nie ukrywam, że w kontekście tożsamości, bo w tych pierwszych słowach modlitwy pańskiej jest zawarta treść naszej tożsamości, ale o tym za chwilę. Modlitwa pańska, Ojcze nasz, to jest tekst, fragment tekstu Bożego Słowa, który chyba jest najbardziej znany, myślę, że nie tylko w Polsce, może i na świecie, bo to jest powtarzane, no w Polsce to mamy to wszyscy, od małego. Wszyscy się tego uczą, wszyscy to mówią na pamięć. Paradoks jednak polega na tym, że mimo, że zna się te słowa na pamięć, to zrozumienie istoty tego, co tam jest zawarte, no jest już trudniej. Delikatnie mówiąc trudniej, bo wydaje mi się, że zrobiło się z modlitwy pańskiej swego rodzaju mantrę, którą się klepi i powtarza bez sensu, nie rozumiejąc w ogóle, o co chodzi. Oczywiście my tu obecnie nie należymy do tych, którzy w ten sposób do tego podchodzą. Ja mówię o tym zjawisku, jakie można zaobserwować, żeby z jednego z cudowniejszych fragmentów Bożego Słowa zrobić coś, co nie przemawia, co jest tylko beznamiętnie, bezmyślnie, często powtarzanymi słowami. Więc spróbujemy się dzisiaj pochylić, ale powiem wam, że modlitwa pańska, mimo że tekst jest bardzo krótki, mieliśmy spotkania grupy domowej, na których omawialiśmy modlitwę pańską, to zeszło nam chyba za 7 spotkań, i to wcale nie krótkich. Chcę pokazać, że ten tekst jest tak mocno naładowany głęboką treścią. I tego tekstu, jak i całego kazania na górze, bo to jest fragment kazania na górze, żeby tak trochę o kontekście powiedzieć, to jest w moim przekonaniu jedno z najdonioślejszych słów, jakie kiedykolwiek powiedziano człowiekowi. Jedno z ważniejszych przesłań, jakie zostało nam dane. I chociaż są to tylko 3 rozdziały, które przeczytać można, nie wiem, w 10-15 minut, wolno może 20, ale tam jest przesłanie dla całego życia. W tym fragmencie, gdzie jest modlitwa pańska, Ojcze nasz, zachęcam, otwórzmy tam na 6 rozdziale Ewangelii Mateusza swojej Biblii, bo na niektóre fragmenty będę się tylko powoływał, więc dobrze je śledzić. Bo część kazania na górze, które jest modlitwa pańska, to są wersety od 1 do 18. To jest jakby cała ta jednostka tematyczna w kazaniu na górze. Ona się wiąże z tą następną, ale to dzisiaj nie o tym chciałem mówić. Ale proszę zwrócić uwagę, że zaczyna się od pewnej przestrogi, którą Pan Jezus dawał w kontekście jałmużny, postu i modlitwy. I mówił, że jak dajesz jałmużnę, to niech nie wie lewica, co czyni prawica. Bo Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A na końcu jest, gdy się pościsz, to nie bądź jak obłudnik, który pokazuje, jaki to jestem święty i poszczący. Patrzcie na mnie, patrzcie na mój post. Nie, to nie jest właściwa postawa. Ty, gdy pościsz, to niech nikt o tym nie wie. Ja tak trochę parafrazuję słowa Pana Jezusa. Niech nikt o tym nie wie. Niech to będzie twoja wewnętrzna rzecz, twoja przed Panem. Bo Ojciec, który widzi w ukryciu, ta fraza, Ojciec, który widzi w ukryciu, tam się powtarza także w kontekście modlitwy. Bo gdy się modlisz, to nie bądź jak obłudnik, który gdzieś tam na rogach ulic trąbi, pokazuje, jakiż to jest modlący, jakiż to jest święty. I taka smutna refleksja, która towarzyszy tym postawom, już odbierają swoją zapłatę. Jaka licha, nędzna zapłata w tej doczesności. Masz poklask. O, ktoś cię zauważył. Ktoś ci bije brawo. I koniec. Jaka licha zapłata. Dlatego nie przypadkiem od 19 wersetu później, nie gromadźcie skarbów na ziemi. Nie chciejcie tego poklasku tu od ludzi. Bo cóż to znaczy? To jest tylko chwila, to są takie sekundy, które ten splendor sekundowy, on nie ma głębszego sensu. Sens ma, co ojciec widzi w ukryciu. I w tym kontekście jest powiedziane, że ty się, gdy się modlisz, to schowaj się do komory, bo ojciec, który widzi w ukryciu, ja tak powtarzam, to ojciec, który widzi w ukryciu, żeby ta myśl, która jest tam tak głęboko powtarzana, była przy modlitwie pańskiej, którą rozważamy jako kierunek odmienny od tych wszystkich, które ludzie próbują iść w tej jałmużnie, w poście, w modlitwie, dla poklasku. Nie, wy się modlicie tak. I zobaczenie modlitwy pańskiej w kontekście, wydaje mi się, ma duże znaczenie. Jak i wszystko. Nie? Ktoś powiedział, tekst bez kontekstu to pretekst. Można cokolwiek wyciągnąć z tego. Ale już wiem, jaki jest kontekst. No to zaczynam się zastanawiać. Ja przeczytam całą modlitwę pańską może w nieco innym przekładzie niż Biblia Warszawska, jaką zazwyczaj używamy. Posłuchajmy. Wy więc módlcie się tak. Ojcze nasz, który jesteś w niebiosach, niech zostanie uświęcone Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech się stanie Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego codziennego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy tym, którzy są winni wobec nas. I nie wprowadź nas w pokusę, ale nas uratuj od złego. Gdyż Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki. Amen. I nie możemy skończyć w tym miejscu. Nie możemy skończyć w tym miejscu. Jest słowo amen, nam się kojarzy z końcem modlitwy. Wydaje mi się, że w tym fragmencie modlitwy pańskiej to słowo amen może mieć jeszcze inne przesłanie. Bo co się dzieje po amen? Bo jeśli odpuścicie, bo jeśli, czyli nawiązuje do tego, co było wcześniej w treści modlitwy pańskiej. Tak jakby nie zakończył jeszcze Pan Jezus tej lekcji. I wraca do idei z 12 wersetu, odpuść nam, albo jak mówimy tradycyjnie, przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. I teraz mówi, bo jeśli nie odpuścicie, tak jakby kontynuuje ten właśnie wątek. Ludziom ich upadki i wam, bo jeśli odpuścicie ludziom ich upadki i wam odpuści Ojciec wasz niebieski, 14 werset i 15, a jeśli nie odpuścicie ludziom ich upadków, także Ojciec wasz nie odpuści wam waszych upadków. No i dalej będzie, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi i tak dalej. Tam o skarbach, później będzie o oku. No i na koniec, żeby szukać najpierw królestwa. Ale wróćmy do modlitwy pańskiej. Już widać, że to po amen jest jakiś komentarz Pana Jezusa, który zwraca uwagę na przebaczenie. Gdyby tak zważyć objętościowo, to o przebaczeniu w modlitwie pańskiej jest najwięcej. To znaczy, punkt dla nas taki orientacyjny, to jest ważne. To jest ważne. I druga sprawa, wygląda na to, że miewamy z tym problem. Wejrzyj w siebie, bracie, siostro, i pomyśl o tym, czy przebaczyłeś wszystkim, którzy są winni wobec ciebie. Przy modlitwie pańskiej, chociaż modlimy się do Ojca, który widzi w ukryciu, to palec bardzo musi być w naszą stronę skierowany. Bo ta modlitwa jest jedną wielką konfrontacją naszego życia. To nie jest tylko powiedzenie pewnych próśb do Pana, do Boga, ale jest to rzeczywiście konfrontacja z naszym życiem. I dzisiaj zwrócę uwagę chyba głównie tylko na tą pierwszą frazę, bo żeby powiedzieć o całej modlitwie pańskiej, musielibyśmy do północy siedzieć. I obawiam się, żebyśmy nie wyczerpali tematu. Ale chciałbym też zachęcić do takiego głodu w tym zakresie. Żeby po prostu tekst, który się zna na pamięć, nie traktować, że ja już wszystko o nim wiem. Żeby wyrugować ten sposób myślenia zupełnie. Ja mówię to przez pryzmat swoich osobistych doświadczeń ze Słowem, że teksty, które rzeczywiście na pamięć znam dziesiątki lat nawet, nagle przychodzi moment, że ja tam widzę nowe rzeczy, nowe treści. Jestem przekonany, że powiecie mi na to, witaj w klubie. Witaj w klubie, bo z iloma bym nie rozmawiał, braćmi, siostrami, to każdy mówi to samo. Czyli to jest jakiś wspólny wątek, który nas łączy, pokazując, że Słowo ma taką niewyczerpalną wartość, niewyczerpalne treści, które można poszukiwać ich stale i wciąż. Ale wrócę na moment jeszcze do tego przebaczenia czy nieprzebaczenia. Kiedy właśnie w tej fundacji, gdzie są ludzie pogubieni, którzy są wykluczeni, bezdomni, mnóstwo problemów, jakie przechodzili w życiu, kiedy mówiłem kiedyś o przebaczeniu, to jeden człowiek wstał i powiedział: ja mojemu ojcu nigdy nie przebaczę. Uderzyło mnie to wtedy bardzo, ale to był jeden odważny. A mnóstwo było takich, którzy nie byli odważni, ale myśleli to samo w odniesieniu do kogoś. On powiedział o ojcu, bo rany, które ponosimy w domu rodzinnym, bywają najboleśniejsze. Ja nie wiem, jaka tam była relacja, ale to, że on wstał i tak coś powiedział, to pokazuje coś głębokiego, co przeżywał. Coś być może trudne do nazwania, a być może nieobce, kochani, tutaj wam obecnym, kiedy wejrzymy sobie wstecz. Bo przebaczyć, że ktoś mnie okradł na 100 zł, to jest drobiazg, to jest nic. Ale myśleć o przebaczeniu ran tego typu w relacjach rodzinnych, jak... No nie chcę już rozpisywać się w tym, co to mogło być, bo to było być zbyt drastyczne obrazy, nie chodzi o to. Ale chodzi o to, żeby uświadomić sobie, że są formy zła, które wobec nas wyrządzono, to żeby przebaczyć, to nie jest prosta figura. Śmiem twierdzić, że po ludzku niemożliwa. Śmiem twierdzić, że po ludzku niemożliwa. Dlatego modlitwa pańska jest o tożsamości. I dopiero mając pewną tożsamość, cokolwiek można zrobić, co można osiągnąć, coś można zdziałać i osiągnąć to przebaczenie, o którym mówi Pan Jezus. No, Pan Jezus wątek o przebaczeniu kontynuował w Ewangelii Mateusza. Bardzo mi się podoba 18 rozdział tej Ewangelii, kiedy jest scena, kiedy Piotr, myśląc, że jest bardzo przebaczający i wspaniałomyślny, powiedział: Panie, czy aż 7 razy mam przebaczyć bratu? Pamiętacie, co Pan Jezus mu odpowiedział? Nie, 7? A 77? Niektórzy mówią, że 70 razy 7. Ale żeby nie dyskutować o cyfrze, to podsumował to pewną przypowieścią. W dwóch dłużnikach. Jeden był winny 10 tysięcy talentów panu swojemu. Królowi tam chyba jest. No i ten błaga: Panie, daruj. No i pan się zlitował, darował. I ten obdarowany 10 tysięcy talentów, ja za chwilę powiem, ile to jest 10 tysięcy talentów, bo nie zawsze tą jednostkę umiemy dobrze sobie tak policzyć. 10 tysięcy i był mu winny jego współsługa 100 denarów, jakaś garść monet, tak bym powiedział. No, to były ze ponad trzy miesiące dniówek, 3-miesięczny zarobek. Nie? To może być nawet spora kwota. Tylko to jest, ja strzelam na garść, może pół kilo tego srebra, bo to były srebrne monety. A wiecie, ile to jest 10 tysięcy talentów? Talenty były różne. Ja czytałem, że są talenty najmniej mniejsze, są 30 parę kilo, a większe 50 kilo. Więc weźmy ten mniejszy, 35 kilo. Wiecie, ile to jest 10 tysięcy talentów? 350 ton. Taka była różnica w tych długach. Nie wchodząc już w detale, ale idea tu jest taka. To, co nam przebaczono w Chrystusie, to jest 10 tysięcy talentów. To jest 350 ton. Jak się czuje człowiek, któremu darowano 350 ton? I przychodzi bliźni, jakikolwiek. Ojciec, matka, brat, siostra duchowy, sąsiad, sąsiadka, nie wiem kto jeszcze. I mamy wobec niej, czy ona wobec nas, nie, my wobec niej, że coś musimy od niej wziąć, bo jest mi coś winna. No i dochodzimy swego. Wyczuwamy, że ta przypowieść mówi, jakże wielką głupotą, pomijam jeszcze inne określenia, ale jakże wielką głupotą jest dochodzić się o tę garść monet, kiedy mi darowano 350 ton. Puenta tam jest taka, tak będzie z każdym, który z serca nie przebaczy. A konsekwencje poniósł w więzieniu. Ten człowiek miał tam być, aż odda cały dług, czyli nigdy go nie odda. Mocne przesłanie, ale ono jest w modlitwie pańskiej. Jako, jeśli ty nie przebaczysz, to i tobie nie przebaczono. A jeśli nam nie przebaczono, to gdzie my jesteśmy? Nasza tożsamość ulokowana jest w Chrystusie, mówimy ogólnie, ale dzieło Chrystusa to jest przebaczenie. To jest darowanie nam win, które są tak, tak wielkie. I ten fragment, który wydaje mi się jest takim centrum, jakby, czy centrum, głównym przesłaniem modlitwy pańskiej, to jest 13 werset. Nie wprowadź nas w pokusę, ale nas uratuj od złego. Przekład tradycyjny, nie wódź nas na pokuszenie, tak troszeczkę idzie w poprzek innego nauczania Bożego Słowa, które w liście Jakuba mówi, że Bóg nikogo, niczego nie kusi, to gdzieś tam, gdzieś w środku w nas coś się tam dzieje. Więc ogólnie przesłanie, myślę, że chodzi o coś takiego, Boże, próby będziemy spotykać. Ja powiem więcej. Próby, doświadczenia wiary to jest norma chrześcijańskiego życia. To nie życia od czasu do czasu, to jest codziennie. Codziennie podlegamy określonym próbom. Codziennie toczymy duchową walkę. Albo zwyciężamy, albo upadamy. Nie? Chodzi o to, żeby uświadomić sobie, że prosimy o coś, co jest z naszej perspektywy niemożliwe. Panie, Ty mnie ratuj ode mnie samego. Panie, kiedy będę w pokusie, Ty bądź przy mnie, bo ja sam nie podźwignę tego. Ale kto tak może mówić? Ktoś, kto ma określoną tożsamość. Więc nie, gdybyśmy też w kontekście zobaczyli, o jaką pokusę, jaką próbę, bo bardziej też próbę, myślę, że to słowo bardziej nam tutaj pasuje, między innymi w kwestii odpuszczenia. Bo jeśli mam komuś coś odpuścić, a tego nie robię, to przechodzę próbę. Panie, mogę myśleć tak jak ten człowiek, ja mojemu ojcu nigdy nie przebaczę, ale w tym momencie, Panie, ratuj mnie od tego myślenia. Ratuj mnie od zguby, która za tym stoi. Bo jeśli ja nie przebaczę, to i mi nie będzie przebaczone. Więc sprawa jest naprawdę ważna, poważna, wielka. Nie? Więc to jest kwestia, nie dopuść, abyśmy ulegli, ale uratuj nas od złego. Od złego, między innymi, nieprzebaczenia. Chciałbym, żeby ta próba przede wszystkim z kontekstu samej modlitwy wynikała, bo jest to uniwersalne przesłanie o tym, żeby Bóg nam pomógł w chwili próby. Obiecał zresztą, że nigdy nie będzie próby, której nie będziemy w stanie znieść, bo z próbą daj wyjście, jak mówi gdzieś Paweł. Ale chodzi o to, żeby umieć zdefiniować próby, bo czasami człowiek trwa w swoim uporze i nawet nie wie, że ma próbę poważną, nawet nie wie, że to jest próba. I tu jest problem, żeby po prostu doszło do świadomości, że jak ja będę trwał w nieprzebaczeniu, no to źle jest ze mną, krótko mówiąc. Ale chcę przejść wyżej, bo Ojcze Nasz, ja powiedziałem o tożsamości, ale no, było konieczne, żeby powiedzieć o tej treści, która jest w modlitwie pańskiej, żeby teraz wejść do tego początku. Ojcze Nasz, tam wcześniej Bóg, który widzi w ukryciu, teraz Ojcze Nasz, Ty Boże, który widzisz w ukryciu. Ale co się mieści w tych dwóch słowach? Najpierw w tym pierwszym. Co się mieści w kontekście tożsamości? Bo kto może powiedzieć do Boga Ojcze? No jego dziecko, no jego dziecko powie Ojcze. Więc jak mówię Ojcze, to znaczy już ustawiam się, kim ja jestem. Jestem Twoim dzieckiem, więc wołam Ojcze. I nie chodzi o to, że jestem dzieckiem po Adamie. Bo coś się wydarzyło jednak w tym Edenie, gdzie ta pozycja dziecka, pozycja Syna Bożego została gdzieś zrujnowana. Została gdzieś zerwana ta relacja między Bogiem a człowiekiem. I gdybyśmy sobie przypomnieli rozmowę Pana Jezusa z Nikodemem, to tam jest pokazana ta istota, o co chodzi w tym, by być dzieckiem. Mówi do tego Nikodema Pan Jezus, że musi się ponownie narodzić. Dla niego to była dziwna figura. Odpowiadał w taki dosyć specyficzny sposób, ale już nie chodzi, jak on odpowiadał. Chodzi o to, co Pan Jezus powiedział. Że jeśli ktoś nie narodzi się na nowo, z góry, z wody, z ducha, nie ujrzy królestwa. Nie? Więc istota rzeczy, że Ojcze mówi Boże, Boże dziecko. Za chwilę powiem, jak to się dzieje i jaką rolę każdy z nas może pełnić w tym, jak Bóg powołuje swoje dzieci. Obserwowanie cudu narodzin to jest wielkie przeżycie. Domyślam się, w tych realnych, fizycznych narodzinach no to jest wielkie przeżycie. No, przychodzi na świat nowe dziecko, no to jest niesamowita rzecz. Cud narodzin mówimy. O wiele głębsze to jest w kategoriach duchowych. Ale jeszcze jedna dosyć ważna obserwacja. Mam takie pytanie do nas wszystkich i nie proszę odpowiadać, tylko szukać odpowiedzi w sobie. Czy kojarzycie miejsca w Starym Testamencie, gdzie Bóg określony jest jako Ojciec? Spróbujcie sobie poszukać, ile tam wam miejsc przyjdzie na myśl. W Starym Testamencie Bóg jako Ojciec. Są takie miejsca, ale jest ich bardzo niewiele. Przytoczę dwa tylko z jednej księgi, z Malachiasza, żeby zobaczyć, w jakim kontekście gdzieś bywa słowo ojciec wymieniane w Starym Testamencie. Malachiasza 1,6. Syn czci ojca, a sługa swego pana. Więc jeśli ja jestem ojcem, to gdzie jest dla mnie cześć? Jeśli ja jestem panem, to gdzie lęk przede mną? To jest pierwszy z tych fragmentów. Tu jeszcze kontynuacja tego wersetu. Pan zastępów mówi do was, kapłani lekceważących me imię. Pytacie jednak, przez co lekceważymy twe imię? O tyle jest to istotne, że za chwilę w modlitwie pańskiej będzie święć się imię Twoje. A drugi werset Malachiasza 2,10. Czy wszyscy nie mamy jednego Ojca? Czy nie jeden Bóg nas stworzył? Dlaczego więc oszukujemy każdy swego brata, bezczeszcząc w ten sposób przymierze naszych ojców? To są dwa przykłady. Ja naliczyłem ich chyba 20 parę w całym Starym Testamencie. W takim nieco innym kontekście, dokładnie już nie pamiętam, 20 parę. Ale wiecie, dlaczego o to pytam, dlaczego to w ogóle mówię? Bo w samym kazaniu na górze Bóg jako Ojciec objawia się, jest mówione o Nim prawie tyle samo razy, co w całym Starym Testamencie. Bóg jako Ojciec w trzech rozdziałach Ewangelii Mateusza, jako Ojciec jest objawiony tyle samo razy, czy mniej więcej, już nie chodzi, żeby być tak matematycznie ścisły, co w Starym Testamencie. Powiem wam, że jak to do mnie dotarło, to było dosyć duże odkrycie. Że Nowy Testament w Synu to jest wielkie objawienie Ojca. A po co Pan Jezus przyszedł? Nie? Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, Go objawił. Nie? Filipie, tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie. Kto widzi mnie, widzi Ojca. I powiedział Pan Jezus, objawiłem imię Twoje ludziom. Czyli wydaje mi się, że chyba najważniejszą misją Pana Jezusa było objawienie Ojca. Ja wiem, że możecie zaś wzdrygnąć, a jak to, a krzyż, a dzieło zmartwychwstania? A czym był krzyż i zmartwychwstanie, jak nie objawieniem Ojca? Tak, Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Więc, no tak jest w istocie. Więc było to dla mnie bardzo, bardzo takie odkrywcze. I tym się dzielę z wami, że ten kontrast między objawieniem Boga jako Ojcem w Starym Testamencie w stosunku do tego, co jest tylko w kazaniu na górze, no to jest spory kontrast. A teraz, jak to się dzieje, że dzieci rodzą się na nowo w tym Bożym zamyśle? Jak to się dzieje, że rodzą się na nowo? Jakuba, pierwszy rozdział 17-18, ten tekst na to dobitnie wskazuje. Jakuba, pierwszy rozdział, 17-18 werset. Wszelki dobry podarunek i wszelki dar doskonały stępują z góry od Ojca Świateł, u Niego, u którego nie istnieje zmienność lub cień poruszenia. Gdy zechciał, zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli niejako pierwociną Jego stworzeń. Gdy zechciał, zrodził nas. Chwała Ci, Panie, że zechciałeś, że pochyliłeś się nad takim marnym robakiem jak ja i chciałeś mi obdarować coś tak cudownego. Ale proszę zwrócić uwagę, że przez Słowo, czyli to Słowo w Bożym planie, w Bożym celu pełni tą rolę, która przyczynia się do narodzenia na nowo. I urzekło mnie w tym temacie, żeby na dzieło misji i ewangelizacji spojrzeć też w tej kategorii, że oto niosę Ewangelię, żeby nieść Boże Słowo, którego On, gdy zechce, może użyć do odrodzenia nowych ludzi. Czyli Bóg uczynił nas nośnikami swojego Słowa, które, gdy zechce, odrodzi nowych ludzi. Czyli uczestniczymy w misji ewangelizacji. Nie, uczestniczymy w Bożym celu powoływania Jego dzieci. Bóg chce, żebyśmy my krzątali się wokół tego, jak On planuje powoływać nowe dzieci. Dla mnie, powiem wam, że ta perspektywa jakby tak dodała nowego blasku znaczeniu, sensu zwiastowania Słowa, niesienia przesłania Ewangelii. Bo już nie tylko niosę zbawienną, dobrą nowinę tak ogólnie, ale uczestniczę w tym procesie, w którym Bóg rodzi nowe dzieci. I mogę obserwować cud nowych narodzin. Brak słów. Paweł mówi gdzieś o tym, że współpracownikami Bożymi jesteśmy. Ten sieje, ten podlewa, ale uświadomienie sobie, że to niesie w sobie coś, to Słowo, przez które Bóg chce odradzać, no to no, zyskuje wielki wymiar. Ale to o pierwszym słowie z modlitwy pańskiej powiedziałem słów kilka. Mówimy na początku, że modlitwa pańska jest naładowana. Tam każde słowo ma znaczenie. Nie? I warto się nad nim co nieco pochylić. A to drugie słowo to mówi nasz. Proszę zwrócić uwagę, nie jest powiedziane mój. Ale nasz. Aha, czyli jest jakaś liczba mnoga. O kim tu jest mowa? W rodzinie Bożej. O rodzinie dzieci, nie? Bo kto mówił? Ojcze nasz, czyli my, jego dzieci. Ale w tym my, no, czy nasz w tym momencie, istnieje idea, że ci, którzy należą do Pana, czy którzy mają w Nim swoją tożsamość, ci, którzy zostali odrodzeni, gdy Bóg zechciał tym słowem prawdę, to tworzą społeczność. I to, ten obrazek, który tutaj widać, to jest dowód, że to rozumiemy. Że tutaj ciągniemy, chcemy być razem. Ale to bycie razem ma głębszy wymiar, bo nie chodzi o to, żeby tylko być razem na niedzielnym nabożeństwie. Ale być razem w swoich troskach, w swoich zmartwieniach, być ze sobą od poniedziałku do soboty, a w niedzielę spotkać się tak tłumnie razem, żeby uwielbić Boga, my jako Boże dzieci. Wspominam o tym, ponieważ istnieje dzisiaj tendencja, która do mnie dotarła też niedawno. Jeden człowiek, z którym mam kontakt tylko taki wirtualny, to określił siebie, że on jest, jak to on powiedział, singlem wiary. Singiel wiary. Słowo singiel jest modne dzisiaj, nie, w różnych tam aspektach, że on w żadnej społeczności siebie nie widzi, jest singlem. A trochę się skubnie tu, trochę skubnie tam, trochę tam, trochę tam. A internet to jest taki wachlarz różnych rzeczy. Ktoś nawet sobie żartem powiedział, że taki współczesny kaznodzieja nazywa się YouTube. Taki współczesny kaznodzieja. Ja nie mam nic do YouTube'a, my korzystamy z tego YouTube'a, wy korzystacie i dobrą robotę to medium. Tylko że tu chodzi o pewną tendencję, że to staje się jedyną platformą, w której coś się czerpie i się czerpie tak bardzo, bardzo różnie. Więc jak się modlę Ojcze nasz, to nie modlę się Ojcze mój. Panie, źle jest ze mną. Jestem w próbie. Uratuj mnie w próbie. Bo myślę o sobie, że jestem chrześcijańskim singlem. Czujecie, że to ma też związek z tą modlitwą, tym sednem. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego. Bo próbą naszą będzie myślenie w takich kategoriach. Kiedy Pan Jezus mówił, po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Jak można by poznać uczniów pańskich, dzieci Boże, gdyby to byli single wiary? Jeszcze o jednym obrazie w kontekście, bo w słowie nasz, że tak użyję fachowego terminu, mieści się cała eklezjologia. W słowie nasz mieści się cała nauka o Zgromadzeniu Świętych Pańskich. I o tym to można rozmawiać na bardzo wiele aspektów. Ja tylko o tej wzajemnej miłości się skupię, ponieważ to jest fundament. Ojcze nasz, dziękuję Ci, Boże, że połączyłeś nas więzami miłości. To jest Twoje dzieło w nas, które teraz możemy manifestować na zewnątrz. Bo też wczoraj Alek mówił o trudzie miłości. Bo to miłość to nie jest trwanie w pięknym uczuciu, w pięknej emocji. Miłość to jest trud, trud miłości. Miłość to jest dzieło do zrobienia. Potężne dzieło do zrobienia w naszych wzajemnych relacjach. Jest to tak ważne, że apostoł Jan nawet napisał coś takiego. Przeszliśmy ze śmierci, bo... Nie wiem, czy pamiętacie ciąg dalszy. Przeszliśmy ze śmierci do życia, to sobie myślimy, aha, bo umarł na krzyżu, no bo przelał drogą krew za mnie. Ta myśl oczywiście tutaj funkcjonuje, ale tam akurat, w tym fragmencie Jan napisał, To jest trzeci rozdział, nie pamiętam dokładnie, który, tam naście możecie znaleźć. 12 czy tam, jako coś koło tego. Ale powiedział, przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Innymi słowy, jeśli mówimy o tożsamości, jeśli mówisz, że jesteś Bożym dzieckiem, chcesz mówić do Boga Ojcze, a nie zrodziła się w tobie miłość do braci, no to to jest jakaś teoria. To jest jakaś teoria. Zaakceptowałeś pewne doktryny, pewne nauki, natomiast nie ma nic w życiu z tego. A jak nie ma nic w życiu, no to cała nauka nie ma żadnego sensu. Choćby nie wiem, jak była wielka, jak obszerna, jak dokładna, jak wnikliwa, jak można toczyć boje o słuszność moich tez, które gdzieś tam głoszę. Jeśli bym mówił językami ludzi i aniołów, no to chyba pasuje do tego. A miłości bym nie miał. Niczym jestem, niczym. Więc Ojcze nasz, popatrzcie, jaki bagaż, jaki ładunek jest w tych dwóch słowach tylko. Tylko w tych dwóch słowach. Ale który jesteś w niebiosach. Który jesteś w niebiosach. Nie. To pokazuje pewien nasz kierunek. Ja wierzę, że w Panu Jezusie niebiosa przyszły na ziemię. Ja bardziej niebiosa kojarzę nie z jakimś tam miejscem takim czy innym, tylko często mawiam, nie jest ważne, gdzie będziemy, tylko z kim będziemy. Z kim będziemy? W Edenie, kiedy Bóg się przechadzał, to tam było niebo, tam była obecność Boga. Nie? Czasem mówimy po tej stronie nieba, nie? Czasem tak mówimy, rozumiejąc, że pewna rzeczywistość, która się dokonuje w nas przez to nowe narodzenie, to jest przedsmak nieba. W innych miejscach się mówi o tym, że to jest zadatek ducha, ale to jest no, coś cudownego i myślę, że to można spuentować krótko ideą drogi. Pan Jezus powiedział, jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca. Nikt nie wchodzi w tą zażyłość relacji Ojca i Syna do ostatecznego zobaczenia takim, jakim jest, gdzie przypomnę myśl z pierwszego listu Jana, trzeciego rozdziału. Więc jesteśmy w drodze. Jesteśmy w drodze, mając przedsmak nieba, zadatek ducha, pielgrzymujemy do tej pełni, która jest przed nami. I piękne w tej pielgrzymce duchowej jest to, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec. Czyli Ojciec zdradza, Ojciec pociąga do Syna. A co robi Syn? Prowadzi do domu Ojca. Ojciec do Syna, a Syn do Ojca. A my w tym wszystkim uczestniczymy. To jest piękna, piękna, wzniosła idea jako pewne przesłanie treści Ewangelii. Że jesteśmy... Tak mamy wokół siebie, czy krząta się koło nas, tak zatroskany Bóg o mnie i o ciebie. Powiem wam, jak do mnie to dociera, to ja po prostu mi jest brak słów, żeby wyrazić tą wdzięczność, jaką mam dla Pana, co On zrobił, dlaczego On to robi, nie? Tyle zachodów wobec kogo, nie? To jest niesamowicie wzniosłe. I piękne w tym jest też to, że Pan Jezus jest tym, który nam towarzyszy w drodze. Ostatnio no szczególnie mocno dotknęła mnie idea. Ta idea, uważam, że to jest najpiękniejsza obietnica naszego Pana. Będę z wami przez wszystkie dni. I tego się doświadcza szczególnie w bólu, szczególnie w cierpieniu. Bo Bóg nie obiecał Pan Jezus, będziecie mieli życie lekkie, łatwe i przyjemne. Nie, tego nie obiecał. To nie ma żadnego znaczenia. Obietnica jest najcudowniejsza z możliwych. Oto ja jestem z wami, będę z wami przez wszystkie dni. I to jest najcenniejsze. I wierzę, że u kresu tej drogi nasz Pan nas przywita, weźmy nas w ramiona. I jest tym, który wprowadza nas na drogę, prowadzi w tej drodze i przywita nas na końcu tej drogi. Dla mnie to jest jądro, główne przesłanie Ewangelii. Coś, co jest fundamentem tym takim praktycznym. Ja to określam praktycznym. To nie są tylko idee. To jest naprawdę coś, czego się doświadcza. powiedziałem jeszcze ani słowa o tym fragmencie od 9 do 11 po Ojcze nasz, który jesteś w niebie. I z konieczności powiem tylko bardzo, bardzo krótko, bo kiedy myślę o tych, niech będzie Twoje imię uświęcone, albo niech się święci imię Twoje, co nam przychodzi na myśl, kiedy mówimy te słowo? Ja kiedyś tak co na tym myślałem. Bóg jest święty w najwyższym stopniu. Bóg świętszy być nie może. Jak ktoś jest święty w najwyższym stopniu, to nie może być świętszy. A ja mówię, święć się imię Twoje. Aha, to chyba trzeba palec nie tam, tylko tu, a tu. Jak Boża świętość odbija się w moim życiu? Więc jak ja mówię, święć się imię Twoje, to niech moje życie Twoje imię uświęta. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Cała droga, o której tu mówiłem przed chwilą, to droga uświęcenia. I tak jak w Malachiaszu czytaliśmy, że oni swoją postawą plugawili imię Boże, tak i my swoją postawą możemy bezcześcić święte imię Boże, nie odbijając Jego świętości. O, drodze uświęcenia, to można w zborze powiedzieć 30 kazań i się tematu nie wyczerpie. Ale to jest treść naszego życia. Ale jak modlę się, święć się imię Twoje, to Panie, ja pragnę, bym ja nie czynił nic, co plugawi Twoje imię. Nie chcę czynić nic, żebyś Ty nie był ze mnie dumny. I to jest też bolesna refleksja, bo czy daleko trzeba sięgać wstecz pamięcią, żeby sobie przypomnieć, że coś zrobiliśmy, pomyśleliśmy, o czegoś nie zrobiliśmy. I imię Boże wtedy nie było uświęcone. Czy musimy sięgać daleko wstecz pamięcią? Jak jesteśmy uczciwi, to powiemy, że wcale nie tak daleko. Może nawet dzisiaj rano. Ale to pokazuje wagę tego przesłania do mojego życia. Żeby to nie stało się tylko powielaniem pewnych słów, a tak sobie żeby leciały, nie? One mają głęboką treść. Przyjdź królestwo Twoje. Kolejny worek, który jest potężnym przesłaniem. Ale królestwo, co to jest królestwo? Pan Jezus powiedział, upamiętajcie się, bo przybliżyło się królestwo niebios. W którymś miejscu jest powiedziane, królestwo jest pośród was. Więc jak może przychodzić królestwo? Przyjdź królestwo. Ja przyznam, że ja kiedyś to rozumiałem. A, to chodzi o to ostateczne, eschatologiczne. Przyjdzie kiedyś królestwo i Panie, już żeby to, co się dzieje się na tym świecie, wreszcie skończyło. Zacznij tu królować wreszcie. Pewnie ta idea też tam jest. Nie powiem, że obliczeń nie ma. Tylko o wiele wartościowsza jest, kiedy palec znowu jest do mnie osobiście. Skoro Ty, Panie, jesteś królem, to kim ja mam być? No poddanym. No poddanym. Król poddany to jest to taka słaba figura. To jest pan i niewolnik. Przyjdź królestwo, uczyń mnie swoim niewolnikiem. Panie, zabierz ode mnie wszystko, co moje. Przekazuję prawa własności swojej osoby Tobie. Przyjdź królestwo Twoje. Ona ma mną rządzić. Taka jest idea w tym sformułowaniu. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I też byśmy chcieli taki horyzont tutaj zataczać. Dziś, owszem, to ma ten horyzontalny jakiś wymiar, ale przede wszystkim, czy ja jestem tym, który pełni Twoją wolę? Boże, opanuj mnie swoją władzą, swoją przemożną siłą, swoim przemożnym wpływem, żebym poddał się pod Twoją wolę, żeby pełnienie Twojej woli było nadrzędną ideą mojego życia. Bo Ty sam powiedziałeś, nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do królestwa, lecz tylko ten, kto pełni wolę Boga. Bądź wola Twoja. Nie? Rozumiemy, żeby się do tego osobiście przywiązać, do przesłania tej modlitwy. No i dochodzimy do 11 wersetu. Chleba naszego codziennego daj nam dzisiaj. Myślę, że to rozważenie tego, o co chodziło w tych wcześniejszych fragmentach, pokazuje, że chyba to nie chodzi o taki literalny chleb. Chyba raczej nie chodzi o literalny chleb. A nawet jeśli chodzi, to w trzecim, czwartym aspekcie zastosowania jest ważniejszy. Jest ważniejszy. Bo Ojcze nasz, który jesteś w niebie, piękne rzeczy o tożsamości, kim my jesteśmy. Tożsamość przez słowo. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja i daj nam chleba z masłem na śniadanie. Czujemy taki rozjazd idei, gdybyśmy się skupili tylko na literalnym chlebie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech Twoje imię będzie uświęcone w moim życiu. Ty króluj w moim życiu. Pomóż mi, żebym poddał Ci wszystko, co moje Tobie. Daj mi poznać Twoją wolę i żeby tylko ją mógł pełnić w swoim życiu. I nakarm mnie do tego, żebym był zdolny to zrobić. Bo bez Twojego posilenia nie dam rady. Jaki jest sens? Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Ja rozumiem to w ten sposób. I przekonuje mnie jeszcze jedna rzecz. To słowo chleba codziennego jest słowo w oryginale niezwykle unikatowe, chociaż tłumaczy się jako codzienne. To słowo występuje tylko dwa razy w Nowym Testamencie. W modlitwie pańskiej w Ewangelii Łukasza i w modlitwie pańskiej w Ewangelii Mateusza. Nie występuje w Septuagincie i nie występuje w całej literaturze greckiej. To jest tak, jakby słowo specjalnie stworzone na potrzeby modlitwy pańskiej. Więc niektórzy tłumacze nawet są skłonni stwierdzić, że to bardziej chodzi nie chleb taki codzienny, tylko bardziej taki ponadnaturalny. I Mateusza 4,4 to jest bliski kontekst, który pokazuje nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. I myślę, że ten kierunek, nawet jeśli mówię ten literalny chleb, bo dziękujemy Bogu za ten codzienny posiłek, każdy jeden, to jest oczywiste i o tym nie trzeba zbytnio mówić, bo to też jest Boży dar, ale w kontekście przesłania modlitwy pańskiej wygląda na to, że tu chodzi o tą strawę. Jeśli to ma być moje źródło posilenia, to jakie ja mam zwyczaje odnośnie dociekania Słowa Bożego? Gdybym tyle jadł, co czytam Biblii, jak bym wyglądał? To jest pytanie mocne, ja wiem. Ale ono musi być takie, żeby sobie uświadomić, z jaką materią my jesteśmy próbowani. Nie wprowadź nas w próbę, ale uratuj nas od złego. Ten werset do tego też się dotyczy. Każdej z tych wszystkich prób, w których mamy palec w swoją stronę. Nie wódź nas na pokuszenie, ratuj nas od nas samych, abyśmy szli w Twoją drogą, w Twoim kierunku. I też posil, ponieważ Boże, ja tego nie potrafię. I powiem Wam, uświadomienie sobie, że ja tego nie potrafię, to jest naprawdę duży sukces. Naprawdę duży sukces. Ja nie mogę. Ty, Panie, pomóż mi. Chcę Tobie zaufać. Chcę się przyłączyć do Ciebie maksymalnie, żebym mógł odnieść pożytek z Twojego oddziaływania na moje życie. Bo jak ja zacznę sobie robić postanowienia noworoczne, to one mają bardzo krótkie nogi. Ale jeżeli Ty będziesz inspiracją, źródłem, natchnieniem w obecności każdego dnia, to jest nadzieja. To jest nadzieja. Więc nakarm nas. Ktoś powiedział, napisał nawet na lodówce, nie ma Biblii, nie ma jedzenia. Uważam, że to jest takie zrozumienie, o co chodzi w przesłaniu modlitwy pańskiej. Żeby nie zagładzać się, ale karmić się i pozwolić, żeby Bóg przez te słowa odkrywał nowe rzeczy. Raz doświadczyliśmy nowego narodzenia przez to słowo, bo Bóg zechciał go tak użyć w naszym życiu, tak się nas dotknąć przez to słowo. Ale On to w stosunku do swoich dzieci robi każdego dnia, byśmy mogli być Jego i mogli być szczęśliwie prowadzeni aż do drugiej strony nieba, do tej rzeczywistości wiecznej, do której jesteśmy przeznaczeni, powołani i prowadzeni przez naszego Pana. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Chciałbym tymi krótkimi rozważaniami zachęcić do tego, by żyć Jemu na chwałę, by imię Boże było uświęcane naszym trybem życia, byśmy byli poddani Jemu jako Królowi, byśmy pełnili Jego wolę i byśmy mieli zdolność do przebaczenia, która jest fundamentem Bożego dziecka, które staje na gruncie przebaczenia własnych win. Dziękuję Panie za tę treść modlitwy Pańskiej. Dziękuję, że ona tak bardzo dotyka, tak wiele aspektów życia porusza, tak istotnych, tak ważnych. Dopomóż mi, każdemu z nas, byśmy skupili się na tym, co jest słuszne w Twoich oczach. Boże Ojcze, który jesteś w niebie, chcemy tak wołać jako Twoje dzieci z pokorą, świadomi swojej znikomości, swojej małości i tego, że Ty jedynie zaspokajasz wszystkie potrzeby naszej duszy. Proszę, zaspokajaj te potrzeby, byśmy mieli dość sił do tej duchowej walki z tymi wszelkimi próbami, jakie możemy mieć w kontekście czy uświęcania Twojego imienia, czy bycia poddanym Twoim jako Króla, czy pełnieniu Twojej woli, czy w walce ze skłonnością do nieprzebaczania. Daj nam, Panie, zwycięstwo w tym wszystkim. I proszę, by Twoje imię było uświęcone, byś Ty był wywyższony i uwielbiony w tym drogim imieniu Pana Jezusa. Amen.